Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Unia Europejska uzgodniła pakt imigracyjny, a wcześniej zaprosiła Ukrainę i Mołdawię do negocjacji członkowskich. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Do końca roku Komisja Europejska przeleje Polsce 5 miliardów euro zaliczki ze zmienionego Krajowego Planu Odbudowy, poinformowała przewodnicząca Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Brukseli. Początkowo była mowa o tym, że w tym roku zostanie przelana pierwsza transza i miała to być połowa tej sumy. Komisja zdecydowała o przelaniu całej zaliczki. Pozostała pula z 60-miliardowego KPO jest powiązana z koniecznością spełnienia wymogów. Polska jest stanowczo przeciwna zmianom traktatowym w Unii Europejskiej. Na spotkaniu ministrów środowiska unijnych krajów w Brukseli zdecydowano o przekazaniu proponowanych przez Europarlament zmian Radzie Europejskiej. Polska dołączyła oświadczenie, w którym się im sprzeciwiła. 22 listopada europosłowie niewielką większością głosów opowiedzieli się m.in. za zniesieniem prawa weta i za wzmocnieniem roli unijnych instytucji. Polska w oświadczeniu wskazała, że rozpoczynanie zmian traktatowych w obecnym kontekście geopolitycznym osłabiłoby jedność Unii Europejskiej oraz odciągnęłoby energię polityczną od innych palących wyzwań. 65 milionów euro otrzymają cztery kraje, w tym Polska, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Komisja Europejska poinformowała, że pieniądze zostaną wypłacone z Unijnego Funduszu Migracji oraz Integracji. Polska, Bułgaria, Czechy oraz Rumunia to kraje, które otrzymają wsparcie za przyjęcie uchodźców z Ukrainy. To odpowiedź na powtarzające się apele o pomoc finansową dla zapewnienia tymczasowej ochrony osobom, które uciekły przed rosyjską napaścią. Mechanizm tej ochrony został niedawno przedłużony do marca 2025 roku. Przepisy gwarantują uchodźcom z Ukrainy takie same prawa, jakie mają obywatele Unii do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia oraz zakwaterowania. 12. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji wszedł w życie, a wraz z nim czarna lista. Osoby na nią wpisane mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane majątki w Europie, a firmy mają zablokowane aktywa. Lista jest dołączona do sankcji gospodarczych i embarga na import diamentów z Rosji, a także LPG, choć z 12-miesięcznym okresem przejściowym. Na liście znalazły się m.in. osoby odpowiedzialne za rusyfikację oraz indoktrynację ukraińskich dzieci na terenach okupowanych. W ciągu ostatniej doby doszło do niemal 100 bezpośrednich starć z wojskami rosyjskimi. Rosjanie przeprowadzili 5 uderzeń rakietowych i 68 nalotów na pozycje ukraińskie oraz obiekty cywilne. Dokonali również kilkudziesięciu ostrzałów artyleryjskich. Skutkiem tych ataków są zabici i ranni wśród ludności cywilnej, a także poważne zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury krytycznej. Rosjanie zaatakowali również za pomocą dronów bojowych. Tymczasem w nocy w rejonie Moskwy eksplodował dron wyładowany materiałami wybuchowymi. Niezależne serwisy internetowe zwracają uwagę, że to pierwszy od kilku tygodni atak w pobliżu rosyjskiej stolicy. Pakiet migracyjny uzgodniony przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów to wielki sukces całej Unii Europejskiej, powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Dokument ma wprowadzić wspólne dla wszystkich krajów unijnych zasady migracyjne i azylowe. By pakiet zaczął obowiązywać, muszą go przyjąć państwa członkowskie na unijnej naradzie ministerialnej oraz europosłowie na sesji plenarnej. Nastąpi to w przyszłym roku, zapewne w styczniu lub w lutym. Litwini oddali do użytku kolejny odcinek drogi Via Baltica. Kierowcy szybciej pojadą w kierunku granicy z Polską. Litewska dyrekcja dróg podała, że jest już na półmetku przebudowy około 40-kilometrowego odcinka drogi łączącej miasto Mariampol z granicą Polski. Wszystkie prace mają zostać zakończone w 2025 roku.
Rozmowa o Europie.
Europejscy przywódcy zgodzili się na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. Komisja Europejska przekaże wkrótce Ukrainie kolejne finansowe wsparcie. Jeszcze w grudniu Bruksela przeleje Polsce 5 miliardów euro zaliczki w ramach zmienionego KPO. W ostatnich tygodniach na unijnym szczeblu zapadały ważne decyzje. O nich porozmawiam dziś z dr Krzysztofem Łokucijewskim, prawnikiem i politologiem z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, historyczna chwila, historyczna decyzja. Tak unijni przywódcy komentowali zgodę na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. Z 27 liderów tylko premier Węgier tę decyzję skrytykował. W tej sprawie potrzebna była jednomyślność. Viktor Orban jej nie zablokował, bo wyszedł z sali. Zaskakujące rozwiązanie?
W jakiejś mierze na pewno. Musimy pamiętać o tym, że Viktor Orban ma dwa punkty odniesienia, jak zresztą każdy polityk, który działa na szczeblu międzynarodowym. Po pierwsze, ta płaszczyzna międzynarodowa, gdzie musi liczyć się jednak i współpracować z innymi państwami, przywódcami innych krajów. Natomiast druga płaszczyzna wewnętrzna, krajowa, gdzie realizuje określony program polityczny, program wyborczy i również musi liczyć się z oczekiwaniami swoich wyborców, swoich obywateli. Więc z jednej strony było to zaskakujące, ponieważ wcześniej zapowiadał, że pewne decyzje będzie wetował. Natomiast z drugiej strony właśnie ze względu na nieblokowanie sobie też przyszłej współpracy, czy niepogarszanie tych relacji z innymi przywódcami krajów Unii Europejskiej, było to w jakiejś mierze zrozumiałe, tym bardziej, że, bo tu mówimy o decyzji, która zapadła 14 grudnia, czyli w czwartek, następnego dnia, czyli w piątek, zablokował jednak te środki w wysokości około 50 miliardów euro na pomoc Ukrainie. Więc trochę na zasadzie i w tym wymiarze międzynarodowym, i w tym wymiarze krajowym pewne obietnice czy pewne działania zostały w sposób racjonalny z jego punktu widzenia przeprowadzone.
Europejscy przywódcy zgodzili się także na rozpoczęcie rokowań akcesyjnych z Mołdawią i na przyznanie Gruzji statusu kandydata. Ale od tego momentu tak naprawdę do powiększenia Unii Europejskiej, no powiedzmy sobie otwarcie, to jest nawet kilka lat. To nie jest taki prosty proces.
Oczywiście. Proszę pamiętać, że muszą być spełnione kryteria kopenhaskie, jeśli chodzi o akcesję danego kraju, które niemal dokładnie 30 lat temu zostały zatwierdzone na szczycie Rady Europejskiej. One później zostały trochę zmodyfikowane, czyli zaostrzone de facto na szczycie madryckim w 1995 roku. I one zakładają spełnienie trzech podstawowych kategorii warunków. Po pierwsze, zapewnienie stabilnej demokracji, rządów prawa, ochrona praw człowieka, mniejszości w danym kraju. Po drugie, zapewnienie względnie stabilnej, dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej i też możliwość spełnienia tych oczekiwań w zakresie polityki konkurencji ze strony Unii Europejskiej. I wreszcie trzeci warunek, gotowość do przyjęcia i wchłonięcia tego ogromnego, bardzo rozbudowanego, bardzo skomplikowanego acquis communautaire, czyli porządku prawnego Unii Europejskiej. I wieloletnie na ogół negocjacje polegają na tym, że w odniesieniu do poszczególnych obszarów gospodarki, poszczególnych sfer życia, próbuje się ustalić, czy dany kraj jest w stanie spełnić te warunki. Więc jest to rzeczywiście proces długi, skomplikowany i na każdym etapie tego procesu, każde państwo, w tym również Viktor Orban, mogą ten proces zablokować. Więc to, że zgoda została wyrażona teraz, to wcale nie znaczy, że będzie podtrzymana w przyszłości. Oczywiście nie oznacza również, że będzie w przyszłości blokowany ten proces przez Orbana czy kogokolwiek innego.
No właśnie, ta procedura jest dość skomplikowana i obserwatorzy bardziej lub mniej świadomi zastanawiają się, na jak bardzo uproszczoną ścieżkę Ukraina może liczyć, no bo dziś jakby ta wstępna zgoda to już jest, mówiąc tak plastycznie, trochę ominięcie kolejki, no bo wiadomo, co dzieje się na Ukrainie, no ale pewne warunki są niezłomne i nikt tutaj nie będzie przymykał oka, jeżeli nie zostaną spełnione.
Oczywiście można dopuścić warunkowo przy niespełnieniu w danym momencie danego warunku, ale przy obietnicy i dobrej woli spełnienia w przyszłości, można tutaj pewne rzeczy nieco zliberalizować, czy na danym etapie odpuścić, ale oczywiście Ukrainę, tak jak każde inne państwo kandydujące do Unii Europejskiej, czeka długi etap negocjacji, spełniania poszczególnych warunków. Rzecz jasna, ich spełnienie zależy od sytuacji wewnętrznej, sytuacji międzynarodowej, podtrzymania pomocy finansowej, gospodarczej ze strony Unii Europejskiej i innych krajów. Także jest to wielka niewiadoma, jak szybko ten proces przebiegnie i jakie trudności napotka. Natomiast nie sądzę, żeby Ukraina mogła liczyć tutaj na odejście od tych podstawowych wartości czy zasad. No, w związku z tym te negocjacje będą prawdopodobnie trudne dla obu stron, szczególnie dla strony ukraińskiej.
12. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji wszedł w życie. Ukraina dziękuje Europie. Decyzja krajów członkowskich wraz z dokumentami została szybko opublikowana w unijnym dzienniku urzędowym. Kluczowym elementem tego pakietu jest embargo na diamenty, także LPG, choć ono zacznie obowiązywać z pewnym opóźnieniem. Jak to jest, panie doktorze, z tymi sankcjami? Unia jeszcze ma jakieś widełki, jeszcze ma jakieś możliwości, jeszcze może nakładać nowe, czy bardziej należałoby się skupić tak naprawdę na realnym egzekwowaniu tych restrykcji, które już zostały wprowadzone?
Jedno i drugie. To znaczy nie wszystkie relacje i nie wszystkie obszary współpracy, powiedzmy handlowej czy gospodarczej, zostały zablokowane i zamknięte. W związku z tym pole do kolejnych sankcji zawsze istnieje. Natomiast rzecz jasna powstaje problem efektywności tych sankcji, tego na ile Federacji Rosyjskiej udaje się omijać, chociażby poprzez współpracę z państwami takimi jak Iran czy Korea Północna, ale również innymi krajami typu Chiny czy Indie, i również pole do namysłu i do działania dla Unii Europejskiej, co można zrobić, żeby te sankcje, które już zostały wprowadzone, żeby działały lepiej. Więc to jest przynajmniej dwu- czy wielotorowe działanie. Istnieje możliwość zaostrzania i wprowadzania kolejnych sankcji, przy świadomości również, że one muszą być przyjęte co do zasady jednomyślnie, czyli tutaj może być znowu opór na przykład ze strony Viktora Orbana, no ale również kwestia przyglądania się temu, jak te sankcje, które już zostały wprowadzone w tych, jak pan słusznie zauważył, 12 kolejnych pakietach, jak one działają, czy można w jakiś sposób jeszcze zwiększyć efektywność ich działania.
To spójrzmy teraz troszkę na to nasze krajowe podwórko. Polski rząd złożył pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Ogłosili to po spotkaniu w Brukseli premier Donald Tusk, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodatkowo w grudniu komisja, jeszcze w grudniu, ma przelać Polsce 5 miliardów euro zaliczki w ramach zmienionego KPO, nieobjętego kamieniami milowymi. I tu chyba warto też zwrócić uwagę na to, że no to nie jest takie 5 miliardów, z którymi nasz kraj może sobie zrobić co tylko chce. Jest tu zapis, że środki mają być przeznaczone na modernizację systemu energetycznego, ale wydaje się, że te relacje idą w dobrą stronę.
Tak, oczywiście te środki, które w ramach Krajowego Planu Odbudowy są przeznaczone dla Polski, czy są zarezerwowane dla Polski, to są generalnie ogromne kwoty, bo to jest kwota, mówiąc, czy przeliczając na złotówki, kwota około 105 miliardów złotych w postaci dotacji i około 150 miliardów złotych w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Więc są to duże pieniądze, natomiast w żadnym wypadku one nie mogą być wydatkowane w sposób nieograniczony. Mamy zresztą bardzo rozbudowaną listę kamieni milowych. Mamy określone oczekiwania wynikające z celów, zasad działania, wartości i polityki Unii Europejskiej, które zostały co do zasady przyjęte przez Polskę, podobnie jak przez inne państwa członkowskie. Oczywiście jest kwestia, na ile dany kraj realizuje te kamienie milowe, natomiast rzecz jasna, te środki mogą być przeznaczone tylko na określone cele, związane przede wszystkim z transformacją cyfrową, transformacją energetyczną, realizacją pewnych celów klimatycznych, również w jakiejś mierze związanych z ekologicznym transportem, ochroną zdrowia, ale one są z góry określone. Więc jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Te 5 miliardów euro, już euro, nie złotych, o których pan wspomniał, i te kolejnych 7 miliardów euro obiecanych przez Unię, przez Komisję Europejską, które być może w ciągu najbliższych paru miesięcy zostaną przelane na konta w Ministerstwie Finansów, ale jest to początek tej drogi, te środki są duże i jeśli obie strony będą miały dobrą wolę i przekonanie, że te kamienie milowe zostaną zrealizowane, to mamy realną szansę, że te środki będą stopniowo przelewane.
Bruksela będzie bacznie przyglądać się nowym działaniom nowego polskiego rządu?
Niewątpliwie, bo z jednej strony Bruksela ma świadomość, Komisja Europejska, przewodnicząca komisji, politycy, którzy często dobrze znają obecne nowe kierownictwo państwa, szczególnie Donalda Tuska, mówię tutaj o kierownictwie rządowym, okazują dobrą wolę i zakładają, że nastąpią zmiany, natomiast te zmiany muszą rzeczywiście zacząć następować. Nie wystarczy tylko dobry klimat inwestycyjny czy polityczny, muszą również pójść za tym pewne działania, które zresztą idą, chociażby działanie, które nowo mianowany minister sprawiedliwości profesor Bodnar podjął, dołączenie polskiej prokuratury do Europejskiej Organizacji Prokuratorów, więc te kroki muszą nastąpić, no i wtedy rzeczywiście możemy liczyć na w miarę płynne przelewanie tych środków.
Doktor Krzysztof Łukuciejewski był gościem audycji Pomoże Polska Europa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
ABC Unii.
R jak rozejm w wojnie handlowej Unii Europejskiej z USA.
Do marca 2025 roku zawieszone pozostaną cła odwetowe na amerykańską stal i aluminium. To efekt uzgodnień Brukseli z Waszyngtonem.
Pozwoli to zagwarantować unijnym importerom i eksporterom stabilność rynku i pewność biznesową, podkreślił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.
Decyzja o przedłużeniu zawieszenia ceł o 15 miesięcy ma spowodować oszczędności europejskich eksporterów. stali i aluminium w wysokości 1,5 miliarda euro rocznie.
Do marca 2025 roku Unia chce wykorzystać czas, by negocjować ze Stanami Zjednoczonymi pełne i trwałe zniesienie taryf nałożonych na unijną stal i aluminium.
Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Unią rozpoczęła się w 2018 roku, kiedy ówczesny prezydent Donald Trump, powołując się na kwestie bezpieczeństwa narodowego, nałożył cła na stal i aluminium z Europy.
Czym żyje Europa?
Ożywienie turystyczne w okresie bożonarodzeniowym mimo zagrożeń dla bezpieczeństwa. Spodziewany jest prawie 25% wzrost liczby podróżujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w stosunku do ubiegłego roku, podaje agencja Reutera. Większa liczba podróżnych ma wynikać nie tylko z niesłabnącego ożywienia na rynku turystycznym, ale i związanych ze świętami wizytami rodzinnymi. Czasem pierwszymi od czasów pandemii, wskazują analitycy cytowani przez agencję Reutera. Rok 2024 będzie kluczowym okresem w rozwoju sztucznej inteligencji, donosi magazyn Forbes. AI pokaże nowe możliwości i wyzwania wykraczające poza technologię i obejmujące kwestie prawne, etyczne i społeczne. Zaawansowane algorytmy osiągną nowy poziom możliwości, dostępności i skalowalności. AI znalazła zastosowanie m.in. w prognozowaniu popytu, optymalizacji łańcuchów dostaw i rozwoju produktów. Zastosowanie generatywnej AI w sektorze opieki zdrowotnej poprawiło opiekę nad pacjentami, a także zoptymalizowało zarządzanie sprzętem medycznym i lekami. Pies-robot rozpoczął służbę w jednostce karabinierów w Rzymie. Ma 4 łapy, nie szczeka, ale umie otwierać drzwi, identyfikować substancje chemiczne i usuwać ładunki wybuchowe. Setta, bo tak robopies się nazywa, został powołany do służby nie po to, by zastąpić jednostkę karabinierów z prawdziwymi psami, ale po to, by wyręczać je w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach i nie narażać ich na ryzyko. Rośnie liczba kradzieży w holenderskich sklepach i jest ona najwyższa od 10 lat, informuje InRetail, organizacja branży handlu detalicznego. InRetail szacuje tegoroczne szkody z tego tytułu na ponad 2 miliardy euro. Jak podaje organizacja, do kradzieży najczęściej dochodzi podczas samodzielnego skanowania produktów przez młodych oraz osoby po 80 roku życia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.